Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. W tym przypadku nie ma mowy o równouprawnieniu i takim samym podejściu do obu płci. O alkoholizmie wśród kobiet dziś sobie porozmawiamy, bo jak pokazują badania, niestety jest to wciąż temat tabu. A kobiety, cóż, upijają się szybciej niż mężczyźni, szybciej się też uzależniają. I to są fakty potwierdzone badaniami, nie ma sensu z nimi polemizować. Ale zawsze warto rozmawiać. Tym bardziej, że według najnowszych statystyk po alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy sięga coraz więcej kobiet. I to młodych. To najczęściej właśnie osoby młode, wykształcone, niezależne finansowo. Dlaczego kobiety piją za dużo? I jak alkohol wpływa na ich organizm? Między innymi o tym będą mówić eksperci, specjalistka psychoterapii uzależnień z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwiga Fudała, terapeutka uzależnień z Białegostoku Katarzyna Makocka-Wojsiat i dziennikarka, blogerka, eseistka Mika Dunin. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Kobiety cały czas walczą o to równouprawnienie, nie chcą być traktowane gorzej niż mężczyźni i bardzo słusznie. Nie chcą zarabiać mniej niż oni za tę samą pracę i bardzo słusznie. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, ale chcemy tym facetom dorównać, no to już powiem niestety, również w innych dziedzinach. No i na przykład wydaje nam się, że możemy pić tak jak oni. A niestety, alkohol, no bo chodzi o picie alkoholu, tak jak wspomniałam, zupełnie inaczej działa na organizm kobiety i mężczyzny. Tylko czy kobiety mają tego świadomość? To pytanie do specjalistki psychoterapii uzależnień z Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jadwigi Fudały.
Myślę sobie, że to, że kobiety dążą do podobnego picia, dotyczy na razie tylko najmłodszych grup wiekowych. Przeciętnie, statystycznie kobiety piją rzadziej alkohol i piją go przeciętnie mniej. Natomiast niezależnie od tego, jeżeli używają alkoholu, to szkodzi on im bardziej niż mężczyznom.
Bo mają inny organizm niż mężczyźni?
No zdecydowanie tak. Kobiety inaczej metabolizują alkohol, mają mniejszą wagę ciała, mają mniej płynów ustrojowych. Zatem alkohol o wiele szybciej i bardziej stęża się w ich organizmie, a poziom stężenia alkoholu jest wprost proporcjonalny do szkód zdrowotnych, które wywołuje alkohol w naszym ciele, ale również w naszej psychice. W związku z powyższym kobieta, która pije tyle samo co mężczyzna i waży tyle samo co mężczyzna, będzie zdecydowanie miała wyższe stężenie alkoholu, nawet do 40% niż on. Zatem ten alkohol będzie dewastował ją zdecydowanie szybciej. Kobiety nie metabolizują alkoholu w żołądku. Wszystko jest w wątrobie, zatem uszkadzają swoje wątroby, pijąc alkohol o wiele szybciej niż mężczyźni. Więcej mają problemów z układem hormonalnym. Alkohol, jeżeli jest nadużywany, jest bardzo często powodem raka sutka. To są bardzo dobrze dowiedzione w tej chwili badania. Kobiety mają problemy z wypłukiwaniem wapna, z osteoporozą. Mają też problemy z zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami nastroju. Częściej są ofiarami przestępstw, gwałtów, napadów, czyli ogólnie biorąc, pijąc alkohol, są wykorzystywane na różne sposoby.
Czy to jest też tak, że kobiety się bardziej ukrywają, pijące kobiety, niż mężczyźni? Bo mówi się o takich kobietach, które funkcjonują w społeczeństwie normalnie. Nikt by nie posądził o to, że wieczorami na przykład sobie popijają za dużo. Mówi się o takim lekkim rauszu, że kobieta właśnie wieczorem codziennie jest na takim lekkim rauszu, potem rano idzie do pracy, normalnie funkcjonuje. Nikt nie podejrzewa, że ma problemy z alkoholem. One się bardziej ukrywają z tego powodu, że społeczeństwo gorzej je postrzega niż pijących mężczyzn. Ten ostracyzm społeczny jest większy w stosunku do kobiet pijących?
Ja myślę, że są w tej chwili dwie różne tendencje. To znaczy jedna tendencja to jest taka, która zawsze była, czyli kobiety ukrywały swoje picie z powodu krytycyzmu. Kobiety zawsze były gorzej postrzegane niż pijący mężczyźni. W związku z tym wydaje się, że ta tendencja niektórych kobiet dalej dotyczy, ale mamy też grupę młodych kobiet, które nie ukrywają tendencji do nadużywania alkoholu. Tylko że społeczeństwo ma sprzeczne oczekiwania wobec picia kobiet. Czyli z jednej strony normy się poluzowały i dopuszcza się sytuację, w której kobieta może dużo wypić, na przykład na imprezie. Może pić, szaleć, to jest wszystko okej, do czasu, dopóki niczego nie zawala. Czyli ogólnie biorąc, jeżeli ona ma taką tendencję, ona nie będzie źle oceniana za picie w tej chwili, tylko raczej za skutki tego picia. Dopóki się nie uzależni, to może pić. Zwłaszcza jeżeli chodzi o młodsze pokolenie, to tutaj te normy już są zupełnie zmienione w porównaniu do tego, co było. Natomiast dalej jest sytuacja taka, że część kobiet na przykład zaczyna nadużywać alkoholu w czasie, kiedy wychowuje dzieci. Siedzą w domu, są znużone już tą sytuacją ograniczonych kontaktów społecznych, niemożności realizowania siebie. Często są poddenerwowane sytuacją domową. Wtedy piją alkohol, kiedy na przykład położą już dzieci spać. Jest jeszcze jedna ciekawa grupa kobiet, które przez całe życie piją alkohol w sposób, no, na poziomie powiedzmy niskiego ryzyka szkód. A kiedy są osobami starszymi, dzieci wyjdą z domu, mąż często umiera wcześniej, one już są bezrobotne, pojawiają się problemy zdrowotne związane ze starszym wiekiem, nie mogą spać, mają różnego rodzaju dolegliwości, zaczynają leczyć te dolegliwości alkoholem. Jeżeli robią to regularnie, to wbrew pozorom dość szybko mogą się uzależnić, jeśli mają taką tendencję i mogłyby tę tendencję mieć całe życie, ale nigdy nie nadużywały alkoholu i dopiero jak zaczęły to robić, pojawiło się uzależnienie. Takie osoby też trafiają czasami do lecznictwa odwykowego, właśnie przeprowadzone przez swoje dzieci. To jest sytuacja bardzo wstydliwa dla tych osób i te osoby na pewno nie będą się chwaliły swoim piciem i będą miały ogromną trudność do przyznania się do tego, że jest to ich problem życiowy.
Które kobiety są najbardziej narażone na to ryzyko uzależnienia od alkoholu?
Na ryzyko uzależnienia to badania to mówią, że są takie kobiety, które wcześniej zaczynają pić, czyli już na poziomie niewątpliwie szkoły, co jest typowe dla aktualnych dziewczyn. Kobiety, które będą cierpiały wcześniej dość na zaburzenia nastroju, na zaburzenia lękowe. To są takie kobiety, które w dzieciństwie na przykład przeżywały jakieś traumy, były ofiarami wykorzystania seksualnego. To jest też czynnik ryzyka. Pijący partner jest nadużywający alkoholu, jest również bardzo ważnym czynnikiem uzależnienia. W sensie takim, że kobieta pijąca dotąd powiedzmy na niskim poziomie ryzyka szkód, mając pijącego partnera, zwiększa nadużycie. Jeśli ma tendencję do uzależnienia, to się czasami uzależnia.
A pijące kobiety wywodzą się z jakich środowisk, jakie mają wykształcenie? Jaki jest obraz tej pijącej, nadużywającej alkoholu kobiety dzisiaj?
To zależy, o czym mówimy. Jeżeli mówimy o tym, która grupa kobiet najwięcej pije alkoholu w tej chwili w Polsce, to są kobiety do 30 roku życia, studiujące, pracujące, dobrze radzące sobie finansowo, mieszkanki dużych miast, dobrze wykształcone, samotne albo pozostające w związkach nieformalnych.
To takie wbrew stereotypom trochę.
Tak, to jest wbrew stereotypom. Mówimy o nadużyciu, dlatego że jak już będziemy mówili o uzależnieniu kobiet, to chociaż one trafiają do leczenia nieco młodsze niż mężczyźni, średnio, przeciętnie, to jednak trafiają bardzo często już wtedy, kiedy nasilenie tego uzależnienia jest dosyć duże, a one mają ten wiek już też zaawansowany i poważne szkody społeczne i zdrowotne.
To mówią badania. Gdybyśmy tak przeanalizowali, to dlaczego właśnie te młode, wykształcone?
Na to nie ma dobrej odpowiedzi, ale chyba tutaj wracamy do pierwszego pani pytania, mianowicie tego, że jest taka hipoteza, która próbuje to tłumaczyć ceną, jaką kobiety płacą za emancypację, za dążenie do równych szans społecznych. Czyli wbrew pozorom, jeżeli chcą odnieść sukces i odnoszą ten sukces w wykształceniu, w pozycji zawodowej, pozycji materialnej, to często płacą za to ogromnym stresem, dużymi wyrzeczeniami i łagodzą tak naprawdę te napięcia za pomocą alkoholu.
Kobiety uzależniają się szybciej niż mężczyźni, a alkohol bardziej niszczy organizm kobiecy niż męski. A jak wygląda leczenie kobiety łatwiej wychodzą z alkoholizmu niż mężczyźni, czy nie?
Na pewno nie leczą się gorzej. Myślę, że można powiedzieć, że prawdopodobieństwo wyleczenia kobiety i mężczyzny jest podobne, ale kobiety będą wymagały bardziej wyspecjalizowanych ofert leczenia ze względu na dodatkowe problemy i zaburzenia, które towarzyszą uzależnieniu. Zresztą często, jak oglądamy różne topologie uzależnień, to właśnie w typologii uzależnień kobiecych one się charakteryzują tym, że pierwotnie pojawiają się najpierw zaburzenia psychiczne, a uzależnienie jest jakby konsekwencją leczenia tych zaburzeń. I nie można tego zlekceważyć, zatem nie można też powiedzieć, że jednym pomysłem czy ofertą leczenia można równoskutecznie leczyć wszystkie kobiety, wszystkich mężczyzn. I kobiety powinny mieć swoją specyfikę po prostu programów terapeutycznych.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Dużo się o tym mówi, ale spróbujmy rozłożyć ten problem na czynniki pierwsze. Czym tak naprawdę jest alkoholizm? Pytam o to dziennikarkę, blogerkę, eseistkę Mikę Dunin.
Alkoholizm nie polega na tym, że pije alkohol. Picie alkoholu jest tylko objawem choroby. Alkoholizm jest chorobą fizyczną, czyli dotyczącą ciała, ale też chorobą emocjonalną, psychiczną, chorobą psychiki, chorobą duchowości, chorobą społeczną. Bardziej chodzi o te trzy pozostałe aspekty, bo w trakcie leczenia nie da się sprawić, żeby osoba już uzależniona wróciła do stanu sprzed choroby i mogła bezproblemowo pić alkohol. Tego się nie da zrobić, ale te trzy pozostałe obszary, czyli obszar psychiki, emocji, duchowości i obszar społeczny, one wszystkie są do naprawienia. Z tego można wyzdrowieć. I tak jak wspomniałam, picie alkoholu jest tylko jednym z objawów. I to całe cierpienie, które dotyka osób uzależnionych, cierpienie emocjonalne, to wszystko, co się dzieje, dlatego że pijemy, no w sposób chory. To cierpienie jest takie samo, bez względu na to, czy mówimy o kobiecie, czy mówimy o mężczyźnie. Natomiast to, co jest trochę inne i to, co prawdopodobnie powoduje, że mówimy oddzielnie o uzależnieniu kobiety i uzależnieniu mężczyzny, to jest z jednej strony to, w jaki sposób odbiera się picie mężczyzny i kobiety. Mężczyznom więcej wolno. Mężczyzna na więcej może sobie pozwolić w tych obszarach nawet negatywnych zachowań, ale jeżeli kobieta zrobi coś podobnego, to spotka się z ostracyzmem. Mężczyzna nie, mężczyźnie wolno.
No dlatego kobiety piją w ukryciu, na przykład wieczorami.
Na przykład wieczorami, rankami, w środku nocy. Piją, kiedy potrzebują, kiedy choroba im każe. Ja myślę, że to, co jest trudne i to, co różni uzależnionych mężczyzn i kobiety, podejście społeczne, które nie pozwala albo bardzo utrudnia sięgnąć po pomoc. Bardzo utrudnia przyznanie się do problemu. Więcej mężczyzn trafia do leczenia. Bardzo często oni są wysyłani przez żony, zmuszeni przez środowisko. Kobieta będzie się dłużej ukrywała. Kobietę może zmuszą jej dzieci w jakiś sposób. Mężczyzna niekoniecznie, mąż, partner, ponieważ o ile żony i partnerki alkoholików z nimi zostają bardzo długo, czasami grubo za długo, to jeśli chodzi o mężów i partnerów alkoholiczek, oni znikają dosyć szybko. Uzależnione kobiety zostają same ze swoim
Dlaczego?
Uzależnieniem. Ponieważ mężczyźni nie lubią się męczyć. Może też dlatego, że kobietom jest trudniej odejść od mężczyzny alkoholika. Znam więcej kobiet współuzależnionych, czyli partnerek, żon, pijących w chory sposób mężczyzn, niż współuzależnionych mężczyzn, czyli partnerów alkoholiczek.
To generalnie kobiety mają gorzej, mają trudniej, bo są same z tym problemem.
Może mają trudniej, ale ja mam wrażenie, że kobiety są silniejsze. Kiedy już trafią do systemu leczenia czy systemu pomocy, są bardziej zdeterminowane. Oczywiście, jeżeli przejdą taką barierę trudności początkowych, też wymówek, bo kobieta ma bardzo dużo wymówek, znacznie więcej niż mężczyzna. A wiadomo, że na początku niektórym bardzo trudno jest sięgnąć po pomoc i tak naprawdę się w nią zagłębić całkowicie, z pełną determinacją i z całkowitą gorliwością. I takie wymówki to jest: mam dzieci, nie mam z kim zostawić dzieci, muszę zająć się domem, mąż mnie nie puszcza na spotkania. Żony alkoholików same wypychają mężów. Mówią, idź się leczyć, idź na spotkanie, idź na terapię, idź na meeting. Mężowi alkoholiczek, no nie, fajnie by było, że okej, ona ogarnęła już swój problem, ale teraz to niech ona się zajmie domem, niech ona się zajmie dziećmi i mężem. Niech nigdzie nie chodzi. Ale kiedy to już zostanie przełamane, no nie wiem, wydaje mi się, że kobiety mają jednak sporą determinację, bo mają po co nie pić też. Bo mówi się, że alkoholik przede wszystkim powinien nie pić dla siebie, ale ja mam wrażenie, że to, żeby nie robić krzywdy własnym dzieciom, jest dla wielu kobiet bardzo ważne. I że to działa. Można powiedzieć, ile osób uzależnionych, tyle historii i tyle motywacji. To nie jest tak, że wszyscy alkoholicy są identyczni. Oczywiście można powiedzieć, że są pewne charakterystyczne cechy, ale ta mieszanka cech jest różna dla różnych ludzi.
A takie deklaracje znanych kobiet, kobiet celebrytek, kobiet aktorek, że były alkoholiczkami, wyszły z alkoholizmu, no nie wszystkim się udało. To jakoś wpływa to na kobiety, te pijące kobiety?
Nie mam pojęcia, bo to na mnie nie działa w takim sensie, ponieważ ja nie jestem osobą, która usłyszałaby, że ktoś sobie poradził i dlatego też sobie poradziłam, ale ja myślę sobie, że jeżeli ktoś mówi, zwłaszcza publicznie, ktoś, kto jest znany, że miał ten problem albo boryka się z tym problemem, to jest taki sygnał, że nie tylko ja mam ten problem, nie tylko ja w tym moim domu, w zamknięciu siedzę z tą butelką i czuję się najgorsza na świecie. Siedzę w domu jako osoba uzależniona, staczam się, myślę o sobie coraz gorzej. I nagle słyszę w telewizji albo w radio, że ktoś znany mówi, że też ma ten problem albo miał ten problem i sobie poradził. To może pomóc, bo jeżeli ktoś sobie poradził, to może ja też sobie poradzę. Jeżeli ktoś się przyznaje do tej okropnej choroby, bo w Polsce ciągle jeszcze ani nie uważa się alkoholizmu za chorobę. Ja myślę, że w Polsce alkoholizm i słowo alkoholik jest wyzwiskiem. I dlatego też jest taki kłopot, żeby się do tego przyznać, żeby się zmierzyć z chorobą. Więc jeżeli usłyszę, że ktoś o sobie tak mówi, to być może dostanę porcję odwagi, żeby zmierzyć się z własnym problemem.
Akademia Życia.
Mówimy o piciu ryzykownym, szkodliwym, uzależnieniu. Nie bardzo ludzie sobie zdają z tego sprawę. Kiedy już przekraczamy te granice? I potem może być po prostu niebezpiecznie.
Gdzie zatem jest ta granica? To pytanie do terapeutki uzależnień Katarzyny Makockiej-Wojsiat.
Tak najprościej, żeby każdy mógł to zauważyć, to granicą jest fakt upicia się. Jeśli wypijamy taką ilość alkoholu, że tracimy kontrolę nad swoimi zachowaniami, albo co gorsza, zasypiamy, tracimy świadomość, to jest już absolutnie pełen zestaw takich czerwonych świateł ostrzegawczych, ponieważ to oznacza, że my jesteśmy bardzo silnie zaintoksykowani alkoholem. Więc gdybym miała dać jakąś radę kobietom, które sięgają po alkohol, to przede wszystkim taką, żeby pić z umiarem, pić pod humor, nie upijać się, gdyż to w konsekwencji prowadzi do uzależnienia. Po drugie, pić ten alkohol jak najrzadziej. My jako kobiety jesteśmy o wiele bardziej na alkohol wrażliwe. W związku z tym to picie takie bezpieczne, to by oznaczało picie niewielkich ilości alkoholu w odstępach czasu, okazyjnie.
Niecodziennie.
Absolutnie. Taka troska o to, żeby wrócić do formy przed kolejnym piciem, to znaczy, żeby nie pić weekendowo, piątek, sobota, niedziela, no w niedzielę wychodzić z imprezy i dochodzić do siebie. Tylko na przykład, jeśli mam jakąś uroczystość, jakieś spotkanie, jakiś powód do tego, żeby sięgnąć po alkohol, to żeby po tym kontakcie, po tym piciu odpocząć najzwyczajniej w świecie, żeby organizm mógł odzyskać równowagę.
Jest wiele kobiet, które no, nie upijają się tak bardzo na imprezach, bo może nawet nie mają okazji do tylu imprez, ale właśnie piją, tak im się wydaje, niewielkie ilości codziennie. Któryś z lekarzy mówił o przypadku takiej kobiety wykształconej, mającej dobry zawód, dobrze zarabiającej, mającej normalne, poukładane życie w takim ogólnym mniemaniu, która wypijała codziennie lampkę jakiegoś mocnego alkoholu i potem trafiła do lekarza z marskością wątroby, no i była w szoku. No przecież ona tylko lampkę wieczorami przed telewizorem.
Alkohol na nas wpływa bardziej, niż jesteśmy skłonni to podejrzewać, ale rzeczywiście mówi się nawet o takim typie alkoholizmu kobiet. Takim typie, który polega na tym, że są to ograniczone ilości słabych procentowo trunków, ale
wina na przykład.
Dokładnie. Najczęściej jest to wino, piwo lub drinki sporządzone z niewielkiej ilości alkoholu i tam jakichś soków, czegokolwiek. I nawet takie niewielkie ilości alkoholu, niewielka procentowa zawartość wypijana systematycznie prowadzi do uzależnienia, bo właśnie systematyczność jest tutaj kluczem. Organizm przyzwyczaja się do tego, że o określonym czasie dostaje swoją porcję i w pewnym momencie to też może wystąpić objaw zespołu abstynencyjnego, jeśli my mamy dłuższą przerwę w takim delikatnym piciu. Zespół abstynencyjny jest to reakcja organizmu na odstawienie alkoholu. Czyli tak długo jak piję, nawet niewielkie ilości alkoholu, jest wszystko okej. Ja nie diagnozuję siebie absolutnie jako osoby uzależnionej. Natomiast okazuje się, że w momencie, kiedy ja z różnych powodów nie mogę pić, tak, muszę się powstrzymać od tego alkoholu.
Mam antybiotyk na przykład.
Mam antybiotyk. To nagle pojawia się niepokój, przyspieszona praca serca, drżenie rąk, problem w znalezieniu sobie miejsca, nerwowość, a czasami wręcz objawy przypominające grypę, czyli bóle mięśni, stawów. I to są wszystko objawy zespołu abstynencyjnego. Gdzieś tam w podświadomości pojawia się też głód alkoholowy. I osoby, które piją systematycznie słabe alkohole, na przykład piwo lub wino, nie zdają sobie sprawy z tego, że również podlegają uzależnieniu i że ten zespół abstynencyjny może u nich wystąpić.
I to powinien być sygnał, że nie pijemy bezpiecznie.
Dokładnie. To jest właściwie sygnał świadczący już o rozwijającym się uzależnieniu. Bo to picie szkodliwe to jest coś innego niż uzależnienie. Picie szkodliwe to jest wtedy, kiedy mamy szkody zdrowotne, szkody spowodowane używaniem alkoholu, wypijamy go za dużo. Natomiast uzależnienie jest wtedy, i to właśnie wcale nie trzeba wbrew pozorom dużo pić, kiedy organizm przyzwyczaja się do alkoholu i nie jest w stanie bez niego funkcjonować normalnie. Czyli właśnie reaguje specyficznie na odstawienie alkoholu, albo człowiek w różnych sytuacjach życiowych, najczęściej jest to stres, pierwszą myśl, jaka mu się pojawia w głowie, to jest, żeby ten stres uśmierzyć za pomocą alkoholu. Kiedy zaczynamy dostrzegać, że alkohol pełni zbyt ważną rolę w naszym życiu, czyli jest takim środkiem uspokajającym, odprężającym, to jest nasza pierwsza myśl w sytuacjach stresowych albo po ciężkim, pracowitym dniu, warto się zastanowić nad różnego rodzaju sposobami ograniczania własnego picia. W naszej tradycji jest tak, że ludzie podejmują różnego rodzaju zobowiązania, na przykład nie piją w Wielkim Poście, nie piją w Adwencie, czasami w sierpniu. Często jest tak, że prowadzi to tylko do krótkiej przerwy w piciu, a po takiej przerwie ludzie sięgają po alkohol i piją go znacznie więcej, jakby nadrabiają zaległości. I wtedy już koniecznie trzeba udać się do specjalisty.
Ale najpierw warto siebie trochę poobserwować, zanim jeszcze nie jest za późno.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.